Super seria, najsilniejsza audycja na antenie Weszło FM. Rozmawiamy z przedstawicielami różnych sportów o ich diecie, suplementacji i treningu. W każdy poniedziałek na Weszło FM. Adam Kotleszka, zapraszam. Startujemy z kolejną super serią. Cały czas wątek przygotowania motorycznego, przygotowania fizycznego w sporcie kontynuowane. Dzisiaj Zuzanna Czyżnielewska moim gościem. Cześć Zuza.
Cześć Adam.
Zuzę mogliście już poznać na antenie super serii, natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie już tak stricte o szkoleniach z KEK, których ty sama brałaś udział, a dzisiaj sama tam wykładasz, co jest w ogóle też fajną drogą, bo to pokazuje, że jednak te szkolenia coś tam dają, bo no, nie byłabyś w tym miejscu, gdzie jesteś, między innymi gdyby nie te szkolenia.
Tak, dokładnie. Tak jak wspomniałeś, sama byłam wcześniej uczestniczką wszystkich szkoleń z KEK, które tak naprawdę rozpoczęli Mirek i Artur sami, zakładając wcześniej ośrodek w Gdyni i mając na celu, jakby tworząc ten ośrodek, mieli na celu nie tylko trenowanie sportowców, nie tylko trenowanie ludzi na co dzień w ośrodku, ale także rozwój pod kątem trenerskim całego środowiska polskiego przygotowania fizycznego i rozwój jak największej ilości trenerów pod kątem swojej filozofii pracy, pod kątem swojej tak jakby specyfiki pracy i po prostu szerzenie tej wiedzy, dzielenie się tą wiedzą, więc ja z tej wiedzy jak najbardziej skorzystałam. Na początku, tak jak mówisz, będąc uczestniczką szkoleń, kończąc egzamin, później odbywając staż w ośrodku, praktykując w ośrodku już jako trener przygotowania typowo na co dzień treningowo, ale po drugie też później już współprowadząc te szkolenia razem z Arturem i z Mirkiem, więc też już pod kątem praktyki właśnie takiej wykładowej też bardzo dużo skorzystałam.
No właśnie, i więc masz i wiedzę i jako uczeń i jako no, mistrz, nazwijmy to tak w cudzysłowie, czy osoba, która naucza. Szkoła trenera przygotowania fizycznego z KEK. To pogadajmy najpierw od tego, jak to się zaczęło w ogóle, jak ty tam trafiłaś.
Tak.
Mniej więcej nam trochę nadmieniłaś przez Artura Packa.
Tak, tak, tak.
Jak wyglądały wtedy te szkolenia? Jak to wyglądało za twojego czasu?
Wiesz co, troszeczkę zmieniła się formuła szkoleń, bo na początku sama formuła polegała na takim trzypoziomowym szkoleniu. Było to podzielone na trzy levele i tak zwany CPS, czyli Certified Performance Specialist. Był level pierwszy, level drugi, level trzeci. Każdy level to był weekendowy zjazd, teoretyczno-praktyczny i całe trzy levele były zakończone egzaminem, na który przyjeżdżało się do Gdyni, do ośrodka. Egzamin był też złożony z części teoretycznej i później z części praktycznej. Później, po wydaje mi się dwóch, trzech latach, tak jakby już troszeczkę wykorzystania, tak, w pełni tej formuły, która była i jakby, no wiadomo, to jest rzeczą naturalną, także wiedza też poszła do przodu,
jasne,
poszerzona została przez chłopaków, czyli przez Artura, przez Mirka, postanowili tą formułę jeszcze rozszerzyć i jeszcze bardziej zrobić z tego takie profesjonalne szkolenie, które trwa pół roku. Jedna edycja trwa pół roku i składa się z sześciu zjazdów. Czyli ta podstawa tych trzech leveli wcześniejszych jest też w tym zawarta, ale jest to poszerzone jeszcze o dodatkową wiedzę, o dodatkową praktykę i podzielone na sześć zjazdów. Czyli tak, jedna edycja to jest jedno półrocze. Zjazdy są co miesiąc, cyklicznie. Każdy zjazd trwa weekend, sobotę, niedzielę i też jest to w taki sposób ułożone, że zjazdy są progresywne. Czyli zaczynamy pierwszym zjazdem tak naprawdę od zupełnych podstaw. Taka osoba, która chce dopiero zacząć swoją naukę pod kątem przygotowania fizycznego bądź nie miała wcześniej styczności, jak najbardziej może z tego pierwszego zjazdu już skorzystać i wynieść bardzo dużo, bo ten pierwszy zjazd jest tak naprawdę właśnie taki typowo podstawowy, bardziej teoretyczny, chyba najbardziej teoretyczny ze wszystkich. I później progresywnie jest to tak ułożone, że każdy kolejny zjazd to jest kolejne zagłębienie się w kolejny temat przygotowania fizycznego. Piąty i szósty zjazd to są tak naprawdę już takie najbardziej zaawansowane i jeśli ktoś chce, bo oczywiście też każdy zjazd tak jakby można odbyć osobno. Mhm. Można najlepiej zrobić to w jakby w jednym cyklu szkoleniowym, tak. Od pierwszego do szóstego, ale mamy też takie osoby, które wybiórczo, tak, powiedzmy, przyjeżdżają na poszczególne zjazdy. Jednak ten piąty i szósty są już na tyle zaawansowanymi, jeśli chodzi o programowanie treningu siłowego, że wymagamy już na nich znajomości podstaw i przynajmniej odbycia wcześniejszych, któryś ze wcześniejszych zjazdów, bo po prostu nie ma już na nim czasu, żeby wracać do podstaw, tylko tam już na piątym, szóstym zjeździe zagłębiamy się w zaawansowane metody programowania treningu siłowego, więc to jest już taka już typowa praca na procentach, na liczbach, na zaawansowanych metodach specjalnych i tutaj już ta wiedza podstawowa jest wymagana.
To wróćmy jeszcze do tego, jak ty się tam znalazłaś i jak wyglądały te szkolenia. Czego ty się tam nauczyłaś na tym swoim kursie, na tych trzech levelach? Jak ten pierwszy level wyglądał, drugi i trzeci?
Jakby baza była podobna. Też zaczynaliśmy od podstaw i też z biegiem czasu trzeci level był też najbardziej zaawansowany, już bardziej praktyczny. Ja tak naprawdę nauczyłam się, można powiedzieć, że tam zbudowałam cały swój fundament, jeśli chodzi o wiedzę, tak? Bo tak jak już wcześniej też wspominaliśmy, nie jest jakby sztuką zrobić jak największej ilości szkoleń, ale tylko ich odhaczyć. Nawet z jednego szkolenia, ale bardzo dobrego, można tak naprawdę oprzeć na tym całą swoją filozofię i zbudować na tym cały swój fundament wiedzy. Bo wiadomo, że wszystkich tematów i aspektów na szkoleniu się nie poruszy, ale jeśli odpowiednio się zrobi notatki, poszerzy wiedzę, zagłębi się w literaturę, z której korzystamy, tak? To tak naprawdę na tej bazie, dodając do tego bardzo istotny aspekt, aspekt praktykowania, można tak naprawdę na bazie tych szkoleń oprzeć całą swoją wiedzę i po prostu bazę, tak? Bo wiadomo, że proces nauki jest procesem niekończącym się i ważne jest też, żeby trener wiedział o tym, że powinien i uczy się całe życie, ale jakby samą bazę można spokojnie oprzeć i ja jakby też jestem bardzo chłopakom wdzięczna za to, że tak naprawdę podczas tych trzech leveli zapoczątkowałam, tak, całą swoją wiedzę i później właśnie wdrażając to tą wiedzę w praktykę już na stażu i później pracując jako trener w ośrodku, tak naprawdę na tym bazuję, na tych podstawach bazuję do dziś, tak? Bo też często jest tak, że wielu trenerów boi się prostoty, a my też nauczamy, że ta prostota jest tak naprawdę największym narzędziem wszystkich trenerów, powinna być, tak, że te dodatki, te szczegóły, szczególiki i te, można byłoby się wydawać, efektowne wizualnie metody czy jakieś jakby zasady treningowe, tak, to jest tylko gdzieś tam czasem albo wierzchołek, albo niepotrzebnie zawracający głowę szczegół, tak? A te podstawy, te fundamenty są jedne. I wiele jest takich metod, które przychodzą, jest moda na coś przez dwa sezony, dwa lata i znowu później wracamy do podstaw, bo okazuje się, że jednak ta metoda była fajna wizualnie, fajnie się to oglądało, ale niekoniecznie przynosiła takie wymierne korzyści jak te podstawy, tak?
A masz jakiś przykład takiej metody, która zamieszała na chwilę?
Był taki moment, że dużo osób korzystało z niestabilnego podłoża, tak? Aha. Czyli te popularne bosu, berety, poduszki, zwał jak zwał, tak? Była taka moda, że wszyscy zamykali oczy i stali na boso na tych narzędziach. Teraz już całe szczęście wyszło bardzo dużo badań naukowych, tak? I wiele osób od tego odchodzi, bo po prostu było to narzędzie wzięte z rehabilitacji i w rehabilitacji ma swoje zadanie, ma swoje jakby zalety i tam się sprawdza, ale musimy też wiedzieć, że sam proces rehabilitacji, a przygotowanie sportowca pod najwyższy wyczyn sportowy i zbudowanie jego wydajności i performance'u sportowego to są dwie różne sprawy, tak? To przejście musi być zaznaczone i jeśli na przykład mamy zawodnika, który jest po urazie, pierwsza faza rehabilitacji jest zakończona, to po tej fazie rehabilitacji on nie może wejść na boisko i w 100% intensywności uczestniczyć w meczu, bo jest wtedy luka, która jest niezaspokojona i tą luką właśnie jest przygotowanie fizyczne i dobre przygotowanie fizyczne powinno tą lukę dobrze wypełnić, tak? Czyli właśnie już odejście od tych fizjoterapeutycznych metod, technik, a wejście już w takie metody siłowe czy też inne, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, kształtowanie wydolności i tak dalej, które już poprawią jego wyczyn na boisku. Więc taka moda niestety wkradła się w przygotowanie fizyczne, tak? I zamiast na przykład pracować nad fundamentami siłowymi, wydolnościowymi i tak dalej, za dużo trenerów skupiało się właśnie na tych metodach fizjoterapeutycznych, tak? I tak jak już wspomniałam, okej, to jest dobre gdzieś tam w pierwszej fazie po urazie i tak dalej, ale nie jako narzędzie pod kątem przygotowania fizycznego, więc to była taka moda na przykład. Mhm. I to tak jak często jest też w życiu, tak, że moda przemija, styl pozostaje, tak? Jest takie powiedzenie, jeśli chodzi o świat mody, ale to też można odnieść właśnie do przygotowania fizycznego, czyli te takie fancy metody przemijają, tak? A te fundamenty, ta prostota, te zasady zawsze będą te same i zawsze się do nich wróci.
Zawsze się wróci do przysiadu ze sztangą.
Dokładnie, tak. Do podciągania, do wyciskania, tak. I tak dalej. Dokładnie.
To się zgadzam w 100%. Te trzy levele, ukończyłaś je.
Tak.
No i zastanawia mnie, jak to się stało, jak musiałaś być aktywna na tych zajęciach, albo jak dobrze, że je ukończyłaś, że później chłopaki zaproponowali tobie akurat staż u nich. Mm-hmm.
Wiesz co, tak, i myślę, że dużo też zrobiło to, jaką wcześniej byłam zawodniczką, jakim byłam sportowcem, powiedzmy to sobie, dociekliwym, tak? Mhm. Bo ja już wcześniej, znając Artura jeszcze na takim stopie zawodniczka-trener, gdzie ja byłam zawodniczką, Artur był moim trenerem, po prostu gdzieś tam wykazywałam zawsze taką ciekawość, dopytywałam o to, dlaczego tak, dlaczego nie inaczej. Bardzo mnie interesowało to, co Artur robi, bo widziałam w tym też bardzo duży profesjonalizm, a mnie zawsze jakby ciągnęło do takich osób, do takich działań. I myślę, że to też dużo dało, tak? Bo też tak jakby już chłopacy wiedzieli, że jako sportowiec byłam w pełni zaangażowana, w pełni gdzieś tam oddana temu, co robię. I myślę, że też zauważam to już teraz, będąc tak naprawdę po tej karierze zawodniczej, że sport daje bardzo dużo, niekoniecznie trzeba być mistrzem świata i najlepszym sportowcem, ale daje bardzo dużo życiowo. Takiej systematyczności, świadomości, zaangażowania, poświęcenia, gdzieś tam nie patrzenia na jakieś przeszkody, tylko gdzieś tam cel zawsze przed sobą, tak? Nie poddawania się. I myślę, że wiele osób, które były w sporcie i były takim świadomym sportowcem, to powiedzmy to sobie, jakby w każdej dziedzinie życia później będą się rozwijały, to będą te wartości przekładały na tą dziedzinę. Mhm. I myślę, że też wielu pracodawców dostrzega to, że na przykład ktoś, kto miał wcześniej styczność ze sportem, jest zupełnie innym pracownikiem niż taka osoba, która tej styczności nie miała, bo tam jest już od maleńkości, że tak powiem, ta relacja trener zawodnik, jest ten szacunek do trenera, jest wykonywanie poleceń, jest praca w grupie, jest systematyczność, wiesz, że jak nie przyjdziesz na trening, nie pojedziesz na mecz, kara od trenera i tak dalej. Więc są takie zasady już tak naprawdę wdrożone od najmłodszych lat. Wiesz, że jak, nie wiem, nie weźmiesz butów, to nie będziesz mógł trenować, tak? Nie wiem, nie pojedziesz na mecz, bo się rozchorujesz, bo nie przypilnowałeś, żeby założyć czapkę po treningu. No takie proste, małe zasady i później się składają na takie wartości gdzieś tam później życiowe, że te osoby, które wcześniej istniały w sporcie, po prostu są gdzieś tam takimi wartościowymi pracownikami, tak?
Pewnie. Przekłada się to na życie.
Po prostu. Więc właśnie wracając do tego, to myślę, że to gdzieś tam po prostu też zaowocowało, bo wiem, że na przykład teraz jak szukali chłopacy osoby, która pomoże, bo już stażystów brakuje też w ośrodku, zaczyna się ośrodek coraz bardziej rozrastać, to też starali się szukać takich osób, które ze sportem miały coś do czynienia, bo po prostu naturalnie to wychodzi, że te osoby są właśnie bardziej rzetelne, chcące dalej się rozwijać, tak, mają taki głód ciągle rozwoju i tak dalej, więc myślę, że to też dużo dało. A dwa, to, że po prostu wydaje mi się, że po prostu było widać to, że gdzieś tam złapałam tego bakcyla, tak, i że to przygotowanie fizyczne rzeczywiście gdzieś tam, no, tak troszeczkę skradło moje serce. I po prostu myślę, że to wszystko gdzieś tam zaowocowało. Wiadomo, że to też był, powiedzmy, na początku okres próbny, tak? Ileś osób też wcześniej było na takim okresie i może niekoniecznie wszyscy się sprawdzili, ale myślę, że dzięki temu, że ja widziałam ten profesjonalizm u chłopaków i bardzo mi się to podobało, a może nieraz mi tego brakowało we wcześniejszych moich jeszcze zawodniczych latach, to chciałam też po prostu taki profesjonalizm później przekazać swoim sportowcom.
Jak to było? Dostałaś telefon od Artura albo od Mirka i mówią, słuchaj, przyjeżdżaj tutaj do nas, zaczynasz działać.
Trochę tak to było i trochę to taka była decyzja tu i teraz. I po tych szkoleniach tak naprawdę równomiernie z ukończeniem szkoleń wygasł mój ostatni kontrakt sportowy, który wygasł w maju, a w czerwcu już, początek czerwca już byłam na stażu w Gdyni, także tak typowo po sportowemu spakowałam się na obóz sportowy, tak, wzięłam swoje torby.
Mieszkałaś w Bydgoszczy?
Tak, w Bydgoszczy, tak, bo jestem z Bydgoszczy, spakowałam się i pojechałam do Trójmiasta, do Gdyni, gdzie znajdował się właśnie ośrodek. No i tak już te torby tam zostały 2,5 roku.
A jak długi miał początkowo być ten okres próbny?
Na miesiąc jechałam w stażu.
I jesteś 2,5 roku?
Tak.
Dobry mi staż.
Tak.
A powiedz, jak wyglądały te pierwsze dni? Co robiłaś, jak przyszłaś tam pierwszy raz?
Na początku, na początku w samym ośrodku był Mirek, Mirek Babiarz. Artur w tamtym czasie pracował już z koszykarzami, więc Artur był w ośrodku bardziej w wymiarze takim szkoleniowym, a na co dzień ze względu na obowiązki klubowe, treningowo był głównie Mirek, więc na początku po prostu pomagałam Mirkowi na sali, tak, w procesie treningowym. No wiadomo, w treningu siłowym trzeba przygotować ciężary, trzeba przygotować trening pod danego sportowca, przygotować plan treningowy. Oczywiście ja go nie rozpisywałam, tak, ale pomagałam jakby w całej organizacji. Przy okazji już od razu będąc całe dnie na sali z Mirkiem i ucząc, czerpiąc z jego doświadczenia, tak? No ja się tego nie wstydzę, tak, ale na początku te obowiązki były takie bardzo przyziemne, tak, typu posprzątanie szatni, wyrzucenie śmieci, posprzątanie łazienki, posprzątanie po wszystkich na koniec dnia ciężarów, posprzątanie naszego miejsca pracy, wydrukowanie tabelek treningowych i tak dalej, ale te wszystkie małe obowiązki składały się na to, że już pomagając Mirkowi w tym tworzeniu jakby pracy w ośrodku. Całe dnie uczyłam się od niego i patrzyłam, jak prowadził treningi, patrzyłam na jego relacje, tak jakby ze sportowcami, i łapałam już to wszystko. Od Artura wcześniej to już tak jakby chłonęłam wcześniej, będąc z nim w tej relacji zawodniczej, ja jako sama, tak, zawodniczka, więc styl Artura pracy już znałam. Zresztą byłam z nim też dzień w dzień przez ponad 6 tygodni na kampie Get Better, więc też już tam tą jego filozofię i etykę pracy poznałam. Teraz, będąc na co dzień w Gdyni, poznałam tą etykę i filozofię pracy Mirka, więc na początku to były właśnie takie obowiązki, a bardziej przypatrywanie się. Później już to były pierwsze osoby, wiadomo, że bardziej początkujące, bardziej pół albo amatorskie. Później tych osób się robiło coraz więcej.
Prowadziłeś z nimi normalnie
treningi? Tak. I bardzo często byłam rzucana, na głęboką wodę, gdzie na początku te zadania, powiedzmy to sobie, były dla mnie gdzieś tam przerażające. Później się okazywało, że bardzo dużo z nich czerpałam. Nagle się okazywało, że Mirka jednak cały dzień nie będzie, i później się okazywało to celowym, żebym po prostu sama została, tak, i żebym sama sobie z czymś poradziła. Później po prostu dowiadywałam się od niego, że po prostu wiedział, że już jestem na to gotowa i chciał to celowo osiągnąć. No i później już zaczęło się od prowadzenia pierwszych swoich osób w ośrodku i od coraz większej liczby sportowców. Później się już to przerodziło w taką pracę, że po prostu dzieliliśmy się z Mirkiem pół na pół, tak? Sportowcami i też grafikiem, więc często po prostu byłam już sama w ośrodku. No i też pod kątem szkoleń też tak samo to wyglądało, bo na początku Mirek z Arturem prowadzili sami szkolenia. Później prosili, żebym przy tych szkoleniach im pomagała organizacyjnie, czyli przygotowanie, wydrukowanie materiałów dla ludzi, rzucenie prezentacji i tak dalej, i tak dalej. Odpisywanie ludziom na maile, na zapisy, przyjmowanie. Więc takie sprawy organizacyjne, żebym już wdrażała się w specyfikę tych szkoleń i tak dalej. A później też było na początku przypatrywanie się tak jakby z boku od jakby roli wykładowcy, i sukcesywnie też rzucona na głęboką wodę byłam, gdzieś tam pierwsze tematy, żeby poprowadzić sama. Później nagle z niewiadomych przyczyn nieobecność jednego i drugiego na całym dniu szkolenia i zostawienie mnie samej. Tak, więc takich sytuacji było coraz więcej. No i finalnie złożyło się tak, że współprowadzę teraz, o ile mam czas i organizacyjnie mogę, to mimo że jestem w Szczyrku na co dzień, to staram się i kiedy mogę przyjechać do Gdyni i też współprowadzić szkołę z chłopakami.
A ta praca w Szczyrku dzisiaj w Polskim Związku Piłki Siatkowej, w Szkole Mistrzostwa Sportowego, ona wypłynęła właśnie ze względu na to, że miałaś doświadczenie już w ośrodku u chłopaków?
Tak. Z tego względu, że wcześniej byłam siatkarką, tak, i byłam po prostu zawodniczką, no to tak jakby totalnie się odcięłam od tego na te 2,5 roku i poświęciłam się rozwojowi typowo teoretycznemu i praktycznemu, samemu zagadnieniu przygotowania fizycznego, tak? W ogóle tak jakby nie dotykając, w cudzysłowie, siatkówki przez ten czas i zagłębiając się bardzo mocno w ten temat przygotowania fizycznego. Ale taki był mój cel, bo chciałam po prostu wiedzieć, że nie zrobię nikomu po pierwsze krzywdę, a po drugie chciałam być pewna swojej pracy i tego, co robię, i nie robić tego gdzieś tam po omacku, tylko celowo i świadomie. I po tym czasie 2,5 roku dokładnie w Gdyni spędziłam. Po tym czasie wcześniej już się pojawiały propozycje z jakichś drużyn.
Żeby przy drużynie pracować, tak?
Tak, siatkarskich, ale ale świadomie dziękowałam, wiedząc, że na przykład nie jestem jeszcze gotowa, żeby podjąć nie tyle wyzwania, tak, bo lubię wyzwania, ale że nie jestem po prostu jeszcze gotowa merytorycznie. Chciałam po prostu wiedzieć jak najwięcej i po prostu sportowcom nie zrobić krzywdy.
Odpowiedzialne podejście.
Tak, no po prostu wiedząc, jak to wcześniej z mojej perspektywy zawodniczej wyglądało, wiedziałam, czego zawodnicy oczekują, tak? Jakiego profesjonalizmu oczekują od trenerów i chciałam tak samo być profesjonalna wobec przyszłych sportowców, więc pojawiła się ta propozycja z SMS-u i pojawiła się już w takim czasie, że czułam się na tyle już pełna sił, żeby tą propozycję podjąć i z perspektywy czasu po całym sezonie spędzonym w Szczyrku bardzo się cieszę, bo naprawdę ten sezon pracy przy drużynie bardzo dużo mi dał. I to taka inna specyfika niż praca, zupełnie inna specyfika niż praca w ośrodku. I myślę, że jedna specyfika względem drugiej dała dużo i na odwrót, tak? Mhm. Więc to bardzo, bardzo dobrze wyszło.
Jasne. Po jakim czasie zaczęłaś już prowadzić swoich ludzi w ośrodku?
Dobre pytanie. Tak jak sobie teraz szukam odpowiedzi, to myślę, że taka pierwsza osoba to już tak po 2-3 tygodniach, tak w pełni świadomie mi oddana. Tak,
dosyć
tak.
Szybko.
Tak, oczywiście wiadomo, że to już było poparte wcześniejszymi szkoleniami i zdanym egzaminem, tak, ale praktykę tak naprawdę w roli trenera, no to miałam 2-3-tygodniową, tak? Więc no dosyć szybko, tak. To nie było oczywiście na początek bardzo zaawansowane osoby.
Mhm. Raczej amatorzy, tak?
Raczej amatorzy dopiero zaczynający, więc to dla mnie też było dobre, bo zaczynałam z nimi od zupełnych podstaw. Te osoby też nie miały żadnych wcześniej jakby pojęcia, tak? Mhm. Więc mimo, że robiłam może jakieś błędy...
To oni o tym nie wiedzieli,
tak. Mimo, że starałam się po prostu zrobić wszystko jak najlepiej, to wiadomo, że po tych 2-3 latach wiem, że pewne błędy i jak każdy trener na co dzień popełniamy, tak? Mhm,
jasne. Sztuką jest wyciągać z nich po prostu wnioski.
Dokładnie tak.
I jak te treningi to były później jakoś... Przychodził do ciebie człowiek, dostawałaś człowieka i co? On mówi, że chce po prostu czuć się lepiej, nie wiem, schudnąć,
to znaczy,
czy też
tak,
pod jakąś konkretną dyscyplinę.
Wiesz co, w ośrodku raczej mało było takich osób, które przychodziły ze względów estetycznych, czy no, typowo takich sylwetkowo, jeśli chodzi o wygląd. Bo sama nazwa ośrodka, tak, ośrodek przygotowania fizycznego dla sportowców już jakby zobowiązywała, no ten target ludzi już był inny i trafiali już wyselekcjonowani ludzie, którzy albo są sportowcami, albo byli sportowcami, albo mają do czynienia ze sportem półamatorsko, czyli na przykład pracują na co dzień, a popołudniami uprawiają jakiś sport. Albo były to osoby, które po sporcie są gdzieś tam troszkę zdysfunkcjonowane jakimiś kontuzjami i chcą się trochę naprawić, tak? Więc zazwyczaj rzadko były to takie osoby, że tak powiem, takie no-name'y, tak? Gdzieś tam powiedzmy to sobie w cudzysłowie z ulicy. Więc dużo było takich osób, wbrew pozorom bardzo było dużo takich osób, które trzeba było albo wyciągać z jakichś przeciążeń, albo z jakichś kontuzji, z urazów, więc to było bardzo, bardzo dobre dla mnie praktycznie, bo codziennie mogłam mieć do czynienia z innym urazem, z inną częścią ciała do, powiedzmy to sobie w cudzysłowie, naprawy i to wymagało ode mnie bardzo dużo nauki, tak? Bo wiedziałam, że na przykład jutro przyjdzie ktoś, kto jest po zerwanym krzyżowym przednim, tak? Albo ktoś po skręceniu urazu, po urazie stawu skokowego, albo po naderwanym mięśniu, no cokolwiek, tak?
Jasne.
I wiedziałam, że taka osoba jutro przyjdzie, to wiedziałam, że muszę pewne kwestie sobie przypomnieć, tak? Jakieś protokoły sobie przypomnieć, albo coś jeszcze dopracować, doczytać, zapytać Mirka, skonsultować z Arturem i tak dalej. Więc to było bardzo rozwojowe, tak? Bo tak naprawdę codziennie były wyzwania, Przyjeżdżały też do ośrodka osoby takie na przykład, które prowadziliśmy na odległość i co pewien czas przyjeżdżały, powiedzmy to sobie, na takie albo testy ewaluacyjne, albo po prostu na taki research, tak? Mhm. Więc do tych osób też trzeba było się odpowiednio przygotować, tak? Więc ta wiedza cały czas, tak jak już wcześniej wspominałam, była praktykowana. Więc ona sama w sobie tak naprawdę, mimo że wcześniej była ta teoria, ale ta teoria jakby nie była poparta praktyką, to by pewnie wcześniej czy później uleciała, tak? Bo to tak jak w szkole, jak nie praktykujemy, no to jakbyś wziął na ulicy osobę, która ma ci zasady dynamiki Newtona tak wyśpiewać od zaraz, no to jak nie praktykuje na co dzień, no to
będzie miała problem.
No właśnie, to tak samo jest z tą wiedzą, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, tak? Mimo że znamy jakieś definicje, jakieś pojęcia, parametry i tak dalej, to jeśli tego nie praktykujemy na co dzień, i ja to też doskonale teraz doświadczam, tak? Są pewne kwestie, na przykład, których przez parę miesięcy nie używałam, bo nie potrzebowałam, tak? A przychodzi taki przypadek, że tego będę wymagała, no to już tam pamięć nieraz bywa złudna, tak? Mhm. I trzeba sobie pewne kwestie przypomnieć, bo nie praktykuję ich na co dzień. Więc bardzo dużo mi dała ta praktyka właśnie i ta różnorodność osób o środku i te wyzwania, które na co dzień były. I myślę, że właśnie ta praca na co dzień, mimo że była dużym wyzwaniem, to bardzo dużo mnie nauczyła.
Mhm. A pamiętasz jakiś taki ciężki przypadek? Kogoś, no, nie wiedziałaś, jak go ugryźć, jak z nim współpracować?
Wiesz co, tak jakoś mi w pamięci się nie akurat nikt nie rzuca. Na pewno było dużo takich osób na początku, tak? Bo na początku tak jakby... Tak jak sobie teraz przypomnę, to co powie... No to tak jak w sporcie, tak? Jest jakaś, powiedzmy, następuje jakaś adaptacja i to, co kiedyś dla ciebie było, nie wiem, serią główną, dzisiaj jest twoją rozgrzewką, tak? Więc tak samo było wtedy. Czyli na przykład poprowadzenie, nie wiem, jednego treningu wcześniej było dla mnie tygodniowym wyzwaniem, do którego się przez tydzień przygotowywałam, tak? Teraz powiedzmy, że zrobiłabym to gdzieś tam już troszeczkę szybciej, tak? Nie wiem, rozpisanie jakiegoś planu online, który na przykład ktoś przyjechał do nas po ewaluacji i na podstawie tej ewaluacji jego dysfunkcji, jego braków, jego deficytów trzeba było rozpisać odpowiedni plan. No to dla mnie wtedy też to było takie wyzwanie, że siedziałam cały weekend od rana do wieczora i dukałam gdzieś tam ten plan online, tak? Mhm. Teraz już powiedzmy, że to po prostu szybciej przychodzi. Więc po prostu jakiś taki jeden szczególny przypadek mi nie przychodzi do głowy, ale no po prostu były takie wyzwania, z których się teraz trochę śmieję, tak? Mhm. Ale wtedy to były dla mnie po prostu życiowe wyzwania i gdzieś tam przyczyna stresów wieczornych, czy tam jakichś troszkę zarwanych nocy na doczytywaniu czy dowiadywaniu się czegoś, ale po prostu no dzięki temu też później to wszystko, no tak jak mówimy, tak, wdrożone w praktykę szybciej teraz już to wszystko przychodzi.
Jasne. No i prowadziłaś ludzi, potem zaczęłaś pracować w Szczyrku, ale zaczęłaś też sama szkolić ludzi, bo tak jak powiedziałaś, Mirek z Arturem już cię trochę zaczęli wrzucać jeszcze na głębszą wodę, nie przychodzić, zaczęli olewać swoje obowiązki na szkoleniach, tak, i ciebie, tak, wysyłać. Tak. Wiemy, że to wszystko oczywiście miało cel, żebyś się wdrażała. Czy ty masz dzisiaj jakieś, nie wiem, ulubione rzeczy w tych szkoleniach, z których się specjalizujesz, czy raczej nie masz czegoś takiego jednego?
Wiesz co, cała jakby zamysł szkoły polega na tym, żebyśmy przekazali tak naprawdę trenerom pełne spektrum tej wiedzy przygotowania fizycznego. Nie tylko opierając się na treningu siłowym, typowo takim stricte programowaniu treningu siłowego, tak? Jest też czas na prehabilitację, zapobieganie kontuzjom, jest też czas na kształtowanie systemów energetycznych, jest też czas na ćwiczenia olimpijskie, odmiany tych ćwiczeń olimpijskich, jest też czas na plyometrię, na zmiany kierunków, przyspieszeń, więc tak naprawdę tam jest bardzo dużo i bardzo różnorodnej wiedzy, teoretycznej, praktycznej tak naprawdę nie ma tak, że jest tak, że każdy z nas się specjalizuje w czymś innym, bo często jest tak, że na przykład Artur wyjeżdża z drużyną na mecz i nie może być go na tym zjeździe, więc na przykład jestem ja z Mirkiem. Później na jakimś zjeździe mnie nie może być, więc jest Artur z Mirkiem, tak? Teraz też dwóch chłopaków, czyli Michał Jarocki i Marcin Górski, którzy są na stażu, pomagają Mirkowi na co dzień, też zaczynają już powoli się wdrażać w tematy szkoleniowe, też nam pomagają, więc tak naprawdę wymieniamy się tymi tematami i nie ma tak, że specjalizujemy się, że zawsze na przykład, nie wiem, Mirek prowadzi ten i ten zjazd, Artur ten i tak dalej, tylko w miarę dostępności czasu po prostu wskakujemy w dany zjazd, więc to jest ta wiedza, którą praktykujemy na co dzień i wiemy, że ona musi być na tyle szeroka, bo z każdym sportowcem musimy do każdego sportowca podejść szeroko i znać tak naprawdę pełne spektrum tej wiedzy. I tak samo dobre jest to w tych szkoleniach, że tam też przekazujemy tak szeroki zakres i dzięki temu my też szeroko się rozwijamy, tak? Bo też bardzo, bardzo pożyteczne jest to, że, no, że te szkolenia są żywe, tak, w cudzysłowie, czyli że ktoś zadaje pytania, niekoniecznie te pytania zawsze są akurat o tym, co przed chwilą mieliśmy w głowie, chcieliśmy powiedzieć, ktoś nas wytrąci z równowagi, zada pytanie z innej dziedziny, tak, z innej jakby, z innej gałęzi, tak, gdzieś tam się zapętlimy w jeden temat, ktoś nas tutaj wybije, więc to też nas rozwija, tak, jako trenerów, jako powiedzmy to sobie prowadzących to szkolenie.
Trzeba potrafić reagować na
tak,
różne
ktoś
rzeczy.
Ktoś zada pytanie bardziej pod swoim kątem, pod swoich sportowców, pod swoich zawodników, tak? Niekoniecznie my mieliśmy wcześniej do czynienia też akurat z takim przypadkiem, więc też trzeba na żywo gdzieś tam rozwiązywać pewne kwestie, więc to też jest fajne, że to też nas rozwija i my na przykład bardzo lubimy, jeśli dana grupa jest aktywna, tak? My też często o tym rozmawiamy ze sobą i widzimy, że na przykład ta grupa jest troszkę bardziej bierna, ta grupa jest bardziej aktywna, widzimy na przykład, kto praktykuje, bo zadaje takie pytania typowo z dnia codziennego, z treningów, widzimy, kto jest bardziej teoretykiem, tak? Bo nie do końca rozumie przełożenie tego na praktykę, a ma na przykład bardzo dużą wiedzę książkową. Więc to też jest fajne, że różne osoby na te szkolenia przyjeżdżają. Jest część fizjoterapeutów, jest część trenerów personalnych, jest część trenerów przygotowania fizycznego, byli sportowcy, więc tak naprawdę to też jest dla nas bardzo pożyteczne i rozwojowe, więc każde szkolenie nie tylko to, że my przekazujemy wiedzę, tak, ale też często wyciągamy bardzo, bardzo fajne wnioski po takim dniu szkoleniowym.
Pewnie. Dla was to też jest rozwijające.
Dokładnie.
Podaj nam taki przykładowy dzień z takiego szkolenia, taki z obojętnie którego modułu, jak możesz. Tak mniej więcej prześledźmy sobie to, jak to wygląda.
Chodzi ci bardziej o harmonogram dnia, czy tematykę?
No to się wiąże jakby. Przychodzi taki kursant na któryś z tych modułów, pierwszy, tak. Drugi, trzeci, szósty.
Wiesz co, każdy moduł, tak, każdy zjazd tak naprawdę się różni, bo na przykład pierwszy zjazd jest typowo teoretyczny, tak? No bo musimy zacząć od tych fundamentów.
Podstawy, tak.
Tak, więc tam jest bardzo dużo teorii, bardzo dużo definicji, bardzo dużo takiej suchej teoretycznej wiedzy. No i zazwyczaj zawsze zaczynamy w soboty o 10:00. Kończymy w teorii o 17:00, w praktyce bardzo często jest przedłużane, bo to wszystko zależy, my zawsze mówimy, że to wszystko od was zależy, tak? Ile pytań zadacie, jak nam się wszystko przedłuży i tak dalej. W środku dnia jest przerwa lunchowa, około 45-minutowa. Jak widzimy, że na przykład jest już troszeczkę zaczynają mózgi parować. Jak
zmęczenie
my
materiału, tak.
Tak,
zwane.
To robimy też kilka przerw takich 5-minutowych gdzieś tam na toaletę, na kawę. Ale jedna główna przerwa i w niedzielę zaczynamy już od 9:00 i tak samo w połowie dnia jest przerwa dłuższa i kończymy w teorii o 16:00, w praktyce często później i te zjazdy staramy się tak przeplatać właśnie, żeby to nie było tylko i wyłącznie siedzenie i notowanie samej suchej teorii, tylko staramy się w każdym dniu troszeczkę z praktyki też wrzucić, tak? Są takie zjazdy, które są zupełnie praktyczne, no bo na przykład mamy zjazd typowo pod ćwiczenia olimpijskie, no to wszyscy po prostu praktykujemy ćwiczenia olimpijskie, tak?
Jasne.
Ale jest taki zjazd właśnie jak pierwszy teoretyczny, gdzie niekoniecznie dużo jest tej praktyki, ale mimo wszystko jednak chcemy te przerywniki takie praktyczne wrzucać. Nawet, nie wiem, jeśli mówimy o samej rozgrzewce, to trochę z tej rozgrzewki też pokazać, żeby troszeczkę ten układ nerwowo-mięśniowy zróżnicować, tak, u uczestników, bo sami wiemy po sobie, że no, następuje znużenie, tak, jeśli mamy samą teorię. Więc zazwyczaj staramy się robić tak, że pierwsza część dnia i druga część dnia też jest przeplatana praktyką, nawet jeśli to jest tylko i wyłącznie zjazd teoretyczny. Staramy się brać osoby do pokazywania, żeby też zaangażować uczestników. Jeśli to nie jest taki zjazd, że wszyscy muszą uczestniczyć w nim praktycznie, tak jak na przykład olimpijskie podnoszenie ciężarów albo przyspieszenie zmiany kierunków, to staramy się, żeby wszyscy w tym uczestniczyli, oczywiście jeśli są zdrowi i gotowi na to. Ale są na przykład takie zjazdy, jest jeden dzień w czwartym zjeździe typowo pod prehabilitację, prewencję urazów, gdzie no nie wszyscy po prostu będziemy przerabiać wszystkie ćwiczenia rehabilitacyjno-prewencyjne i wtedy po prostu wybieramy z danej grupy osobę do pokazywania, reszta po prostu patrząc, praktykując też notuje, nagrywa i tak dalej, więc różnie, naprawdę bardzo, bardzo różnie to wygląda. Są momenty, kiedy wszyscy siedzą jak w szkole i notują, są momenty, kiedy wszyscy jak na treningu trenują i praktykują, a są momenty, że jedna osoba ćwiczy, my wyjaśniamy, reszta sobie to w jakiś sposób sama przyswaja, więc bardzo, bardzo różnorodnie i no staramy się, żeby to wszystko właśnie tak od razu też popierać praktyką, żeby to nie tylko były jakieś tam suche definicje, ale żeby też wszystko w miarę obrazowo pokazać, tak? Bo też jest tak, że nie zawsze wszyscy mają dostęp do takiego sprzętu, który my mamy i który jest w ośrodku. Więc też często staramy się, na przykład mamy taki jeden fajny zjazd, gdzie omawiamy systemy energetyczne i jedną z metod, którymi kształtujemy te systemy energetyczne, jest zmodyfikowany trening Strongmana, tak? I mamy w swoim ośrodku bardzo dużo takiego sprzętu, jak do spaceru farmera, rączki do spaceru farmera, do spaceru Boschmana, brama taka specjalna, tak, sanki do pchania, do ciągnięcia. Nie każdy na co dzień ma to na co dzień u siebie, tak, nie może praktykować na tym, więc jeśli my o tym nauczamy, to chcemy, żeby te osoby później też przynajmniej spróbowały choć raz na sobie, żeby wiedziały, co później mogą aplikować danemu sportowcowi czy danej osobie, tak. Więc my też często zachęcamy, żeby wszyscy aktywnie uczestniczyli, no bo no, practice what you preach, tak? Więc no, chcemy, żeby po prostu każdy wiedział, że dana metoda, jak na nim zadziałała, tak też powinien się czuć jego sportowiec.
Zdecydowanie. Opowiedz nam w takim razie, jak wygląda egzamin.
Egzamin teraz troszeczkę się różni od tego, który ja zdawałam. Ja zdawałam egzamin jeszcze poza czasami pandemii, koronawirusa, więc ten egzamin mógł odbywać się w sposób normalny, nazwijmy to, tak? Był podzielony na część teoretyczną i na część praktyczną. Przyjechałam do ośrodka, była część teoretyczna, gdzie były pytania zamknięte, około 100 pytań, z tego co pamiętam, zamkniętych, i pytania otwarte, które polegały na zaprogramowaniu danego cyklu treningowego, był do wyboru sportowiec, dany cykl w sezonie, ilość jednostek, no po prostu losowało się dane zadanie i trzeba było rozpisać plan treningowy. To była część teoretyczna, a część praktyczna polegała na tym, że losowało się jakieś zagadnienie, jakąś progresję daną i trzeba było nauczyć na kimś, kto był w ośrodku, albo jakimś praktykancie, albo na którymś z chłopaków danej progresji. Ja akurat z tego, co pamiętam, wylosowałam olimpijskie podnoszenie ciężarów i uczyłam Mirka rwania, całej progresji do rwania i tak jakby chłopacy oceniali też nie tylko efekt, tak, no bo wiadomo, że każdy jakby sportowiec przyswaja w różnym tempie daną umiejętność, ale głównie skupiali się na metodyce, czyli na tym, jak ty nauczasz, jak ty przekazujesz wiedzę, czy robisz to w sposób taki, jak trener powinien, tak, czyli raczej krótkie, proste polecenia, jak najmniej, bo wiadomo, tak, że to też jest częsty błąd trenerów, że chcą przed sportowcem błysnąć swoją wiedzą. No i tak jak na przykład prowadząc szkolenia to jest okej, ale prowadząc trening to już nie jest okej, tak, bo sportowiec nie interesuje go, czy to aktywuje jednostki szybko kurczliwe, czy wolno kurczliwe, czy to jest na takiej intensywności, czy na... Oczywiście są tacy sportowcy, których to interesuje i gdzieś tam się dopytają sami o to, ale w trakcie treningu to mają być gdzieś tam proste polecenia, szybkie, krótkie schematy, takie, żeby ten ktoś to zrozumiał, ale dobrze to wykonał, tak? Więc też była głównie oceniana metodyka i jakby nie sam efekt. Więc tak wyglądał ten egzamin, w którym ja uczestniczyłam. I oczywiście wszystko było punktowane, zliczana teoria z praktyką. Teraz ze względu na to, że jest czas, jaki jest, to jest to egzamin typowo teoretyczny i wykonywany na platformie ze względu na to, żeby po prostu każdy mógł to wykonać w swoim domu, tak? I ze względu na to, że jest to taka formuła, jaka jest, jest on bardzo trudny, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że będąc gdziekolwiek się jest, można mieć dostęp do czegokolwiek,
no
tak?
Tak, do pomocy naukowej.
Ale tak, ale jest bardzo ograniczony czas i jest bardzo, bardzo wysoki poziom pytań. I ten czas jest na tyle ograniczony, że nie ma szans, żeby ktoś szukał czegoś i żeby gdzieś tam właśnie się zagłębiał w coś, czego nie wie totalnie, tak? Więc jest to taka formuła. Już jesteśmy po kilku podejściach do tego egzaminu i mamy takie odpowiedzi, że naprawdę trzeba się porządnie do niego przygotować. Wiele osób, które myślało, że po prostu z marszu sobie do niego podejdzie, no to...
Powtarza go teraz.
No to powtarza go, tak. I to już któryś raz. Więc też teraz widzimy właśnie tą tendencję odhaczania szkoleń i niepraktykowania wiedzy, tak? Więc uczulamy też już teraz bardzo, bardzo, no bo tak naprawdę jeśli praktykujesz i jeśli używasz tej wiedzy na co dzień, no to powinieneś z marszu wbrew pozorom rozwiązać, tak? Przynajmniej na jakimś tam przyzwoitym poziomie, tak? Ale jeśli widzimy takie wyniki, no bardzo niskie, no to ewidentnie ktoś po prostu przyjechał tylko zaliczyć gdzieś tam szkolenie, a niekoniecznie już w ogóle zagłębił się w tą wiedzę, nie mówiąc już o praktykowaniu, tak? Więc to też jest, zauważamy taką zależność po prostu niestety.
Ile trzeba mieć, żeby zdać egzamin?
85% było jakby punktem wyjścia na 100, znaczy 85 punktów na 100 pytań. Teraz troszeczkę ze względu na tą bardzo niską zdawalność w pierwszych rzutach jest obniżone do 80.
Okej,
ale bardzo te pytania są bardzo specyficzne, bardzo szczegółowe i no naprawdę trzeba znać parametry, nieraz co do procenta, co do powtórzenia, więc no tak, trzeba się przyłożyć do tego egzaminu, jak najbardziej. Zresztą to też był taki cel Mirka i Artura, żeby taki ten egzamin był, bo mamy chłopacy jakby jako szkoła uzyskali certyfikację dwóch największych organizacji światowych, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, czyli NSCA i NASM. I tymi też dwiema federacjami się podpisują, tak? Więc to też nie może być tak, że federacje wymagają odpowiedniej wiedzy przekazania od nich, a oni po prostu później wypuszczają trenerów ze swojej organizacji, którzy pojadą certyfikując się naszym logiem, tak? I widząc, że te dwie federacje to podpisały, a później niekoniecznie jest ta wiedza taka, jak być powinna, tak? Więc to też był taki cel, żeby ten egzamin weryfikował, no i też przesiewał troszeczkę.
No właśnie, i żeby jednak jego odpowiedni poziom był. Zachęcamy do tak. Szkoły trenera przygotowania fizycznego SKEK. Na pewno dostaniecie kawał wiedzy.
Jak najbardziej.
I może później się skończy tak jak u Zuzy, że będziecie już po prostu w tym pracować. Zuza, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Odsyłam też do poprzednich rozmów z Zuzą na antenie Weszło FM. Rozmawialiśmy wcześniej też trochę o jej karierze, o tym i o tamtym w sumie, co ja tam będę mówił. Tak, dużo ciekawych tematów. Skek.pl, tam znajdziecie też dużo informacji na temat samej organizacji i właśnie tych kursów. Zuzanna Czyżnielewska była moim gościem.
Dokładnie tak. Dziękuję ci, Adam, bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
Dzięki, trzymajcie się. Kolejna super seria za tydzień o stałej porze.
Super seria, najsilniejsza audycja na antenie Weszło FM. Rozmawiamy z przedstawicielami różnych sportów o ich diecie, suplementacji i treningu. W każdy poniedziałek na Weszło FM. Adam Kotleszka, zapraszam.